że kto igra z ogniem, zostanie sparzony, a nawet spalony. A jednak do tej wizyty doszło. Jeśli ten scenariusz miałby dojść, doprowadzony być do końca, to niestety nie można wykluczyć konfliktu tych dwóch największych potęg, dwóch kolosów na całym globie. Dla nich mówienie o suwerenności Tajwanu to jest naplucie w twarz i to się właśnie w ostatnich godzinach stało. Panie Piotrze, my jesteśmy ojczyzną Chopina. My powinniśmy grać na wielu fortepianach, a gramy na jednym i to często niedostrojonym i to jest problem.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzisiaj naprawdę dzieje się na naszych oczach. Wydanie specjalne poświęcone kryzysowi amerykańsko-chińskiemu wokół Tajwanu. Zanim przejdziemy do rozmowy, kciuki. Kciuk dla Zarysu, fundacji, która całymi ciężarówkami wysyła pomoc medyczną na Ukrainę, a my pomagamy. Kciuk dla Legimi, księgarni internetowej, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy. 10 zł z każdego e-booka i audiobooka idzie dla Zarysu, a więc zwarliśmy szyki. I trzeci kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety, naszego partnera. Wielkie dzięki, super. A teraz już przechodzimy do rozmowy. A naszym gościem jest najlepszy specjalista od Chin w Polsce, profesor Bogdan Góralczyk. Czołem, panie profesorze.
Dzień dobry, niech pan nie mówi, że najlepszy, bo mi oczy wydrapią.
No dobrze, dzisiaj spotykamy się w trybie ekstraordynaryjnym. Ja jestem na Przesmyku Suwalskim na wakacjach, ale przerywam urlop, żeby państwu powiedzieć i żeby z panem profesorem przedstawić państwu sytuację. Panie profesorze, świat stoi na krawędzi wojny?
No świat jest rozhuśtany, mamy niespokojny bardzo świat od pół roku. Mamy wojnę ukraińską, a teraz najwyraźniej otworzył się nowy front. On nie jest zaskakujący. Wszyscy mówili Tajwan, 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 no ale ta wizyta pani Nancy Pelosi, obserwując to, jak reaguje Pekin, rzeczywiście jest cezurą i wizyta się w chwili, kiedy rozmawiamy, już zakończyła. Pani Pelosi udała się w dalszą podróż po Azji, do Seulu i Tokio tym razem, bo była wcześniej w Singapurze i w Kuala Lumpur. No ale konsekwencje tej wizyty mogą i będą, tego jestem pewien, dalekosiężne i na razie trudne do przewidzenia tak ostatecznie. Bezpośredni efekt po tej wizycie jest taki, że Chiny potwierdziły, że począwszy od 4 sierpnia przez 4 dni przeprowadzają niespotykane manewry lotnicze i morskie, które jeśli się uważnie przyjrzeć tych planom, oznaczają nic innego w moim mniemaniu jak próbę generalną przed zajęciem siłowym wyspy. Nawet rzecznik tajwańskiego MON powiedział, że jest to praktycznie pełna blokada powietrzna i morska wyspy. Natomiast jeśli chodzi o reakcje bezpośrednie Pekinu, to one są bardzo różne, ale jednoznaczne, że jest to uderzenie w suwerenność i integralność terytorialną Chin, bo oni Tajwan zawsze traktowali jako swoją sprawę wewnętrzną i że ta wizyta pani Nancy Pelosi zwalnia im ręce, była prowokacją i pozwala im przechodzić do następnego etapu procesu reunifikacji. Tam się nawet mówi, że będzie przyjęta w Chinach, w Pekinie specjalna ustawa dotycząca tej reunifikacji. Jedna z jej wersji ma nawet zawierać harmonogram, jak to miałoby wyglądać. Więc w tym sensie mamy zupełnie nową jakość, no bo Chiny, ich groźby i ich plany to jedno, ale Amerykanie, a konkretnie generał Douglas MacArthur, już w czasie wojny koreańskiej zdefiniował Tajwan jako niezatapialny amerykański lotniskowiec na zachodnim Pacyfiku. I tutaj gra się toczy o to, czy Chińczycy zdołają wyjąć Amerykanom Tajwan, czyli po prostu wyspę z pierwszego łańcucha wysp. Gdyby to się stało, wystarczy spojrzeć na mapę, to Amerykanie są odepchnięci od Azji Wschodniej i Azji Południowo-Wschodniej. I tu natychmiast wchodzi jeszcze jeden gracz, bo wszyscy mówią Tajwańczycy, że to nad nimi się rozgrywa i ich dotyczy, ale w sensie geostrategicznym o wiele ważniejszy jest jeszcze jeden gracz i to nie Rosja, którą byśmy się mogli spodziewać. Ona tam ma niewiele do powiedzenia. Natomiast Japonia, bo Japonia była przecież państwem okupującym Tajwan po traktacie Shimonoseki od 1895 roku do 1945 roku i Japończycy jak nikt chyba inny na świecie rozumieją, co to by oznaczało pokojowe czy nawet siłowe zjednoczenie Chin kontynentalnych z Tajwanem, bo wtedy automatycznie wyrasta numer jeden, nie tylko w sensie gospodarczym i handlowym, ale też technologicznym, bo przecież Tajwan to jest 60 plus, mówiąc językiem polskim i poprawnymi naszą terminologią, 60 plus procent wyrobu półprzewodników na całym świecie. Tu gra się toczy na wielu frontach i o najwyższą możliwą stawkę.
Panie profesorze, dziękuję za ten wstęp, który zarysował, o co właśnie toczy się ta gra. Ja przypominam widzom, że to jest wydanie specjalne Historii Realnej, którego realizacja jest możliwa dzięki waszemu wsparciu. Także dzięki za oglądanie, dzięki za wspieranie. Można nas wspierać na Patronite i na YouTubie, wystarczy nacisnąć wesprzyj. Tego typu odcinki też możemy robić dzięki wam i zachować naszą niezależność. Panie profesorze, ale to jest to, zarysował pan te szerokie tło, natomiast my od wczoraj widzimy w mediach czołgi chińskie na plażach, które obserwują zdumieni plażowicze, poderwanie chińskich sił powietrznych, no krew podobno już chińskie władze apelują do obywateli, żeby oddawali. Czy uważa pan, że Chińczycy są do tego stopnia rozwścieczeni, że te manewry, które zapowiedzieli, mogą się przerodzić w jakiś otwarty konflikt i nie wiem, no czy tajwańsko-chiński, czy być może nawet chińsko-amerykański?
Nie, tajwańsko-chiński to nie, jeśli to chińsko-amerykański, bo Chiny uruchomiły swoje wojska, a nawet pozwoliły tym wojskom używać ostrej broni i w ramach tych manewrów ma być też ostrzał rakietowy, więc tutaj są bezprecedensowe rzeczy i w takim przypadku byłbym niespełna rozumu, gdybym wykluczył jakieś po prostu przypadek, zderzenie, bo Amerykanie też ze swoją flotą tam się skierowali, lotniskowiec, Ronald Reagan bodajże tam płynie. W tym sensie no, oczywiście niczego wykluczyć nie można, natomiast znając chińską strategię, myśl strategiczną i szczególnie konfucjański rodowód tej cywilizacji, to jest trochę inaczej. Mianowicie tak, że w tej chwili, kiedy rozmawiamy, władze chińskie powinny siedzieć, pewnie nie siedzą przez wizytę Pelosi, ale powinny siedzieć w Peitaihe, to jest taki resort odpowiednik chiński naszego Sopotu, gdzie przez miesiąc, właśnie sierpień, miały być przygotowywane w sposób kuluarowy obrady 20. zjazdu KPH, który ma być odbyć się jesienią tego roku, prawdopodobnie pod koniec października, daty jeszcze nie znamy, to od tych ustaleń w tym resorcie zależy i na tym zjeździe ma być ukoronowany, w cudzysłowie, przywódca Xi Jinping na trzecią kadencję pięcioletnią, a może dożywotnio. Otóż kto zna konfucjanizm i tradycję chińską, to ten wie, że najważniejsza jest kwestia władzy i władcy. To trzeba uporządkować, a dopiero kiedy to się zamknie, można porządkować tak ważne kwestie jak Tajwan i inne, w tym relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Czyli ja podejrzewam, że teraz jest, używając innego terminu, ale pożytecznego, pokazucha, żeby pokazać chińskiej opinii publicznej, że Xi Jinping, który dostał policzek, to jest twarz też w kulturze tamtej niezmiernie ważna, został jemu wymierzony policzek, bo przecież oni zawsze konsekwentnie od dekad twierdzili, że Tajwan to nasza sprawa wewnętrzna, a tu ląduje trzecia co do rangi polityk Stanów Zjednoczonych, podczas gdy nie ma tam oficjalnych stosunków dyplomatycznych. No to jak to nazwać? I tak to nazywają, więc używają mocnego języka, pokażą siłę, natomiast rozwiązania będą długofalowe. Oni sami nawet mówią, patrzcie, co się działo na terenie Hongkongu. Wszyscy spodziewali się, że wkroczy armia, a myśmy poczekali i zrobili swoje w bardziej kuluarowy sposób. Tradycja chińska, strategiczna, mówi, że należy użyć fortelu, przechytrzyć, przekupić, skorumpować przeciwnika, okrążyć go, zastosować blokadę, owszem, ale nie bezpośrednio amfibie, atak, szczególnie, że mają przykład Władimira Putina, który walnął głową o ścianę, no i bywa przeciwskuteczny. Wobec tego myślę, że jeśli nic przypadkowego ze względu na nagromadzenie sprzętu i zbrojeń się nie zdarzy, no i jeśli nie wygrają emocje, to raczej będę się spodziewał jakiegoś bardziej długofalowego i planowego rozgrywania tej sprawy przez Pekin. No, nie mniej ważne są tu Stany Zjednoczone. Pani Nancy Pelosi podejrzewa się, że pojechała na ten Tajwan również z tego względu, że idą midterms elections, te wybory, które mają być w listopadzie i gdzie notowania Partii Demokratycznej są, lekko ujmując, słabe. No ale czy tym akurat podniesie te notowania, to w dyskursie amerykańskim, który jak najbardziej śledzę, raczej jest dużo wątpliwości i jest spora konsternacja wielu rzeczowych ekspertów, a nawet polityków, kongresmenów. Mówi, że ta wizyta była rzeczywiście prowokacją, była nieprzemyślana i zdarzyła się w bardzo złym momencie. Jest jeszcze jeden bardzo ważny element, który... Tak, chyba że pan, proszę, proszę.
Tak, tak, bo panie profesorze, bo pędzimy dalej do kolejnych elementów, ale to jest rzecz, która wisi tutaj od pewnego momentu nad naszą rozmową i to pytanie muszę zadać, znaczy po co pani Pelosi tam poleciała, bo przecież Amerykanie doskonale zdają sobie sprawę, że to rozsierdza Chińczyków. Od kilkudziesięciu lat podobnej właśnie z tego powodu wizyty nie było, więc dlaczego ona, ale dlaczego teraz w ogóle? To znaczy, jaka jest kalkulacja amerykańska, że mają przecież Amerykanie problemy z Putinem w Europie i jeszcze robią coś, co może postawić Pacyfik, czyli drugi strategiczny punkt świata na granicy wojny.
To jest oczywiście pytanie do Amerykanów, tam nie ma zgodności. Dodam jeszcze jeden element do tego, co pan wymienił. Przecież kilka dni temu dosłownie była piąta już, odkąd Biden jest prezydentem, rozmowa telefoniczna prezydentów, gdzie Xi Jinping użył chińskiego terminu bardzo znanego, że kto igra z ogniem, zostanie sparzony, a nawet spalony. A jednak do tej wizyty doszło. Amerykanie tłumaczą to tym, że tak robił szef dyplomacji amerykańskiej Antony Blinken, że no tu jest egzekutywa, a pani Nancy Pelosi to jest kongresmenka, wobec tego my nie mieliśmy na to wpływu, no ale to Chińczycy się śmieją w kółak i wyśmiewają, że to jest strusia polityka i używają jeszcze mocniejszych terminów. Drugie, a Nancy Pelosi sama, kiedy dolatywała zresztą skrycie, bo ten nikt nie wiedział, kiedy ona przyleci, jak ona przyleci, o której, więc ona wydała takie oświadczenie, że przyjechała wspierać 23-milionową kwitnącą demokrację. No fajnie, że robi się wartości, ale tu jest gra geostrategiczna i rozumiem, że to była próba sił, próba woli politycznej, którą Amerykanie czują, że wygrali. Tajwańczycy, znaczna ich większość chyba, bardzo się z tego cieszy, bo zostali dowartościowani, ale ktoś z Tajwanu bardzo słusznie napisał, że no pani Pelosi wyleci, a my z całym tym bagnem zostaniemy w otoczeniu Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. W tym sensie to jest też chyba pyrrusowe zwycięstwo, ale tym razem w wykonaniu czołowego polityka amerykańskiego. No a poza tym chyba ta wizyta potwierdziła, że jak się spekuluje, przywództwo Joe Bidena jako prezydenta nie jest wcale takie silne i to by zdawało się to potwierdzać.
Tak, ja muszę powiedzieć, że no nie pamiętam takiej sytuacji, żeby kilkaset tysięcy ludzi na całym świecie śledziło na swoich komputerach samolot pani Nancy Pelosi, który zbliżał się do Tajwanu. To w pewnym momencie wyleciały mu naprzeciw tajwańskie myśliwce, żeby go już ten samolot amerykański pani polityk eskortować, ale ludzie chyba się spodziewali albo bali się, że Chińczycy będą próbowali w ogóle zestrzelić ten samolot. Chińczycy bardzo ostro protestowali przeciwko tej wizycie, grozili konsekwencjami, tupali. No i co, Amerykanie czy też pani Pelosi się nie przejęła? Czyli co, to możemy powiedzieć, że Chińczycy mogą teraz czuć się upokorzeni przez Amerykanów i będą próbowali w jakiś sposób się odegrać, bo no to jest spora chyba prestiżowa porażka dla Pekinu, że pod ich nosem na Tajwanie Amerykanie zrobili coś takiego.
Tak, niewątpliwie Chińczycy przyjęli to bardzo do siebie, a szczególnie Xi Jinping, bo podważony został jego autorytet jedynowładcy i musi pokazać swoją siłę, na razie werbalnie i w postaci manewrów wojskowych. Natomiast z tych wypowiedzi polityków i ekspertów, którzy jednoznacznie potępiają to, co się stało ze strony Pekinu, to wydaje mi się, że to jest początek nowego rozdziału, nie tylko w stosunkach poprzez cieśninę Chiny-Tajwan, ale w stosunkach USA-Chiny. Jeśli ten scenariusz miałby dojść, doprowadzony być do końca, to niestety nie można wykluczyć konfliktu tych dwóch największych potęg, dwóch kolosów na całym globie, a trochę mniej pesymistyczny, ale też groźny również dla nas scenariusz, że może z tego wyjść prawdziwy decoupling, czyli rozwód, rozejście się, i ja już widzę po ostatnich szczytach różnych, czy to grupy BRICS, czy grupy G7, czy nadchodzącej grupy G20, czy chińskich planów dotyczących rozbudowy Szanghajskiej Organizacji Współpracy, że na naszych oczach wyłania się nowy duopol, czy nowy bipolaryzm, czy nowa zimna wojna, gdzie jest obóz zachodni państw demokratycznych skupionych wokół Stanów Zjednoczonych, a w kontrze jest obóz wschodni skupiony wokół Pekinu, obejmujący Rosję, ale przede wszystkim światowe południe. I dlatego tak ogromną rolę i Stany Zjednoczone, i Chiny przykładają teraz do stosunków z Indiami, bo one są tym swing state, które mogą i z tymi, i z tymi. No i również Pekin wyraźnie stawia na kraje południa, czyli Afrykę, Amerykę Południową, gdzie jak widzimy wcale potępienia agresji rosyjskiej na Ukrainę wcale takiego potężnego nie ma, a Pekin rysuje się jako przywódca. Tu się coś nowego zupełnie zaczyna i zdaje się, że wizyta Nancy Pelosi będzie punktem startowym a nie kończącym cokolwiek.
Tak, ale proszę zwrócić uwagę, panie profesorze, że pani Pelosi powiedziała to otwarcie, to znaczy, że ona powiedziała, że mamy do czynienia z dwoma blokami autorytarnym i demokratycznym. Amerykanie oczywiście na straży, na czele tego demokratycznego wspierają właśnie demokratyczny Tajwan w walce z Chinami autokratycznymi. To trochę przypomina 62 rok i kryzys kubański, czyli mała wysepka w pobliżu Ameryki, którą sobie tam opanowywali Sowieci, teraz to jest na opak. Natomiast jak wprowadził pan, panie profesorze, wątek rosyjski, to tylko bardzo krótko. Wczoraj strzelały korki od szampana na Kremlu?
Powinny strzelać, no bo otwiera się nowy front i odwraca uwagę Amerykanów, częściowo przynajmniej, w kierunku Pacyfiku. I nikt nie ma wątpliwości, że i z punktu widzenia Waszyngtonu, i z punktu widzenia Pekinu, i tak naprawdę całego świata, ten front wczoraj otwarty jest o wiele poważniejszy i groźniejszy, o potencjalnie dużo ważniejszych skutkach dla całego świata, bo jest to zderzenie dwóch największych organizmów gospodarczych, handlowych, a coraz bardziej politycznych, strategicznych, technologicznych, kosmicznych. To jest zderzenie dwóch największych kolosów, dwóch tytanów. No i moje ulubione powiedzenie przywiezione z Azji Południowo-Wschodniej: jeśli dwa słonie walczą, to trawa musi być zdeptana i tyle.
A no tak. Panie profesorze, to ja jeszcze taka dwie sprawy, polityczne i wojskowe. Wojskowo to wielu ekspertów wskazywało na to, że Chińczycy nie mogą po prostu tak z miejsca zaatakować Tajwanu, bo rosyjski atak na Ukrainę pokazuje, że wymaga miesięcy przygotowań koncentracja tych wojsk, więc oczywiście mamy do czynienia teraz z demonstracją, ale być może zacznie się od manewrów i teraz Chińczycy zaczną się właśnie koncentrować i szykować i może za jakieś, nie wiem, kilka miesięcy rzeczywiście ruszą do ataku. I tu jest pytanie czysto militarne, czy Ukraina jest w tej gorszej sytuacji niż Tajwan, że nie oddziela ją od Rosji może. Tutaj sytuacja jest bardziej skomplikowana. Czy uważa pan, że siły zbrojne Chin są na tyle potężne, że mają takie możliwości, aby dokonać skutecznego zajęcia wyspy? Oczywiście nie mówię, tak jak powiedziałem, jutro, pojutrze, ale na przykład za pół roku.
No przede wszystkim rozmawiamy w chwili, kiedy Chiny przeprowadzą próbę generalną przed próbą zajęcia. I nawet tego nie ukrywają, mówią to chińscy wojskowi wprost, że to, czego doświadczymy w dniach 4-9 sierpnia tego roku, to będzie próba generalna przed ewentualnym siłowym zajęciem, a więc wojskowym. Natomiast czy do niego dojdzie, no to jak mówiłem wcześniej, raczej powątpiewam. Gdyby tu tylko chodziło o Tajwan, to bym mniej powątpiewał, ale przecież jest pewne, że wchodzą tu w grę interesy drugiego supermocarstwa, Stanów Zjednoczonych, wspieranego akurat pod tym względem bardzo mocno przez Japonię. No i zobaczymy, jak się sprawią w tej sytuacji nowo utworzone sojusze o charakterze wojskowym, czyli ten AUKUS, czyli Stany Zjednoczone, Australia i Wielka Brytania, no i Quad, gdzie są również Indie, ale kluczowa staje się tu również Australia, bo co do żadnych wątpliwości nie ma co do sojusznictwa ze Stanami Zjednoczonymi ze strony Japonii. To już bardzo wyraziście widać w stosunku do Ukrainy. Japonia jest bardziej proamerykańska, panie Piotrze, w czasie tego konfliktu, aniżeli Polska, co sobie aż trudno wyobrazić. No z tym, że Polska przyjmuje uchodźców, a Japonia nie. Tu jest taka różnica. Czyli w sensie wojskowym Chiny mogłyby sobie poradzić, gdyby miały do czynienia tylko i wyłącznie z armią tajwańską, ale tak nie jest i musimy brać pod uwagę, że prowadząc tego typu rozważania, w zasadzie wchodzimy w trzecią wojnę światową, dlatego ja jestem wstrzemięźliwy, ostrożny i mam nadzieję, że nie wygrają emocje, ale zdrowy rozsądek, że nie jest to jakieś nowe Sarajewo, tylko że po prostu zimna kalkulacja zwycięży i coś po tym 20. zjeździe Komunistycznej Partii Chin będzie się działo, ale sam jestem ciekaw co i jak, bo sytuacja jest nowa i jeszcze nieopisana.
Panie profesorze, dwa pytania. Jedne, pierwsze o Tajwan, a drugie o Polskę. O klasyczne nasze pytanie słonia, sprawa Polska. Zacznijmy od Tajwanu. Bardzo dużo się mówi o kwestii niepodległości Tajwanu. To znaczy, kiedy była ta wymiana dyplomatycznych ciosów między Amerykanami a Chinami, pojawił się ten problem, że Chińczycy obawiają się, że Ameryka uzna i sam Tajwan uzna się za niepodległe, osobne państwo, a nie Chiny, a nie część Chin. Gdyby pan mógł naszym widzom, którzy nie znają doskonale meandrów historii i polityki Azji, wyjaśnić, o co chodzi z tą niepodległością Tajwanu. Przecież de facto to jest osobne państwo. Ma swój rząd, ma swój parlament, ma swoją armię. O co tym Chińczykom chodzi?
No to krótki, ale bardzo krótki taki bryk historyczny, krótki wykład. Tajwan był reprezentantem Chin nawet w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w okresie 1949-1971. Do wizyty Kissingera i Nixona w Pekinie. I był związany, co więcej, sojuszem wojskowym ze Stanami Zjednoczonymi z 1954 roku. Jeśli pan weźmie wspomnienia Henry Kissingera, ale również otwarte już i dostępne archiwa amerykańskie dotyczące wizyty Nixona i słynnego komunikatu szanghajskiego, który je wieńczył, to tam była jedna kwestia sporna, Tajwan właśnie. I rozwiązali to wówczas tak, że obie strony wyraziły swoje poglądy w komunikacie, co myślą na ten temat. Natomiast Mao Tse-tung, który był już sędziwy bardzo, bardzo mu się podobało, że Henry Kissinger jest doktorem i profesorem filozofii. I zapraszał Henry Kissingera i oni przeprowadzili, co Kissinger opisał z dumą wielką, oczywiście, bo jego ego też było niemałe, z dumą opisał rozmowy z Mao Tse-tungiem i Mao Tse-tung w pewnym momencie powiedział, to zostawiamy kwestię Tajwanu przyszłym pokoleniom do rozwiązania. Potem przyszedł drugi etap, który jest jeszcze bliższy Polakom, bo już pan tę sprawę polską wprowadza, no to Zbigniew Brzeziński był drugą osobą, która była kluczowa w zbliżeniu Chin ze Stanami Zjednoczonymi czy Stanów Zjednoczonych z Chinami, bo cel był nadrzędny, dopieprzyć Ruskiemu i rozwalić go, co jak wiemy zresztą się udało. I wtedy przed normalizacją stosunków chińsko-amerykańskich, co nastąpiło, przypomnijmy, z dniem 1 stycznia 1979 roku. Dosłownie w tym samym dniu, 1 stycznia 1979 roku, Chińczycy wydali Kao Taiwan Tung Pao Shu, specjalną odezwę do współrodaków na Tajwanie. W cywilizacji chińskiej, gdzie wszystko jest symbolem, wszystko jest znakiem, było jasne, że tu normalizujemy stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, ale równocześnie nie zapominamy, że kwestia Tajwanu jest niedomknięta. I wtedy Amerykanie, którzy porzucili sojusznika, mieli zgryz. I 1 kwietnia, to nie prima aprilis akurat w tym przypadku, 1979 roku przyjęli Taiwan Relations Act, ustawę o stosunkach z Tajwanem, na mocy której zrobili to, co później nazywało się strategiczną ambiwalencją. Oficjalne stosunki dyplomatyczne z Chinami, z Chińską Republiką Ludową i nieoficjalne stosunki z Tajwanem. A do tego jeszcze doszedł jeden trzeci komunikat, bo pierwszy był szanghajski po wizycie Nixona, drugi o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych i trzeci z 17 sierpnia 1982 roku, na mocy którego Amerykanie, którzy byli niebywale wówczas silniejsi wobec Chin, to w ogóle nie ma porównania do sytuacji dzisiejszej, wymusili na władzach chińskich, którym zależało na amerykańskim know-how, technologii, dostępie do tamtejszych uniwersytetów. Oni już wtedy knuli ten spisek, jak pokonać Amerykanów. To wtedy Chińczycy zgodzili się na sprzedaż broni Tajwanowi. I kolejny etap to pierwsze spotkanie chińsko-tajwańskie doszło do skutku na terenie Singapuru w 1992 roku i wtedy przyjęto kluczowy do dziś tak zwany konsensus 92, konsensus 92, że są jedne Chiny, ale inaczej interpretowane po obu stronach cieśniny tajwańskiej. I Chinom w Pekinie o to właśnie chodziło, są jedne Chiny. Ale to zrobiono jeszcze z Kuomintangiem, Partią Narodową. Tymczasem na Tajwanie po 1988 roku przyszła demokracja. Nowy demokratyczny prezydent Li Teng-hui zaczął mówić o niezależności, suwerenności. Wtedy był poprzedni duży kryzys w cieśninie tajwańskiej, też związany z wizytą właśnie tegoż Li Teng-hui'a, z kolei w swojej macierzystej uczelni na Uniwersytecie Cornell w Stanach Zjednoczonych. I dwa lata były ruchy wojsk i potężny kryzys w cieśninie tajwańskiej. Natomiast w roku 2000 dokładnie przyszły na Tajwanie po raz pierwszy rządy opozycyjne Demokratycznej Partii Postępowej, tej, którą i dzisiaj reprezentuje pani prezydent Tsai Ing-wen. I ówczesny prezydent Chen Shui-bian zaczął mówić o suwerenności. I wtedy nawet George W. Bush przy kominku upominał go, żeby tego nie robić. A Chiny, widząc co się dzieje, w marcu 2005 roku przyjęły ustawę antysecesyjną, na mocy której zagwarantowały sobie użycie wszelkich możliwych środków, w rozumieniu z militarnymi włącznie, w przypadku kiedy Tajwan ogłosiłby się, byłby separatyzm, secesja, czy oderwanie się, czy suwerenność. Czyli tak to historycznie wyglądało. Chiny konsekwentnie od samego początku prowadziły politykę jednych Chin i w tym sensie dla nich mówienie o suwerenności Tajwanu to jest naplucie w twarz i to się właśnie w ostatnich godzinach stało.
No tak, ale to jest ciekawe, panie profesorze, bo przecież to de facto ogłoszenie niepodległości Tajwanu byłoby tylko uznaniem stanu faktycznego za stan prawny. Ale rozumiem, że to jest trochę kwestia pokoleniowa, to znaczy ci Chińczycy, którzy z Chiang Kai-shekiem po przegranej wojnie przez nacjonalistyczną stronę w latach 40. domowej uciekli na Tajwan, po prostu wymarli i nowe pokolenie Chińczyków na Tajwanie już się wychowało w osobnym państwie i coraz mniej myślą sobie jako o Chińczykach, a coraz bardziej o Tajwańczykach, po prostu czas pędzi, prawda? I to jest chyba głównie właśnie pokoleniowa sprawa.
Tak, to prawda, to już jest ponad 70 lat, trzy pokolenia. Ich Tajwańczycy uzyskali swoją tożsamość, na dodatek w ostatnich dekadach demokratyczną i kiedy widzieli, co się stało w Hongkongu, któremu tym demonstrantom przecież mocno pomagali, no to zrozumieli, że oni będą następni do grillowania i w tym sensie w tej chwili liczba osób w sondażach w Chin, które chcą zjednoczenia z kontynentalnymi Chinami, jest jednocyfrowa, poniżej 10%, niektórzy mówią 6-7, czyli tak, Tajwańczycy chcieliby pozostać w tym, co mają, no ale problem jest ten, że po drugiej stronie cieśniny jest wielki kolos, który się odradza, który mówi o chińskim marzeniu, o chińskim śnie, o chińskim renesansie, a warunkiem sine qua non w tych wizjach Xi Jinpinga jest połączenie wszystkich chińskich ziem, począwszy od Tajwanu, który oni w Pekinie uznają za pozostałość nierównoprawnych traktatów i podziałów zimnowojennych. Kto jeszcze u nas mówi o berlińskim murze i o tym, że kiedyś się to zakończyło, a oni uważają, że sprawa jest niedokończona i trzeba ją dokończyć.
Tak jest. Panie profesorze, ostatnie pytanie naszego dzisiejszego wydania specjalnego, no to słonia sprawa polska. Słoń na Pacyfiku wpadł do wody i teraz kręgi rozchodzą się na cały świat, pewnie dojdą też do nas. Co oznacza nasilenie konfliktu amerykańsko-chińskiego na Pacyfiku dla Rzeczypospolitej Polskiej?
Chiny już w 2012 roku, jeszcze poprzednia administracja, ówczesny premier Wen Jiabao w Warszawie ogłosił strategię 16+1, 16 państw naszego regionu, od bałtyckich przez wyszehradzkie aż po Bałkany, że mają współpracować z Chinami. Początkowo to się nawet dobrze rozwijało, potem nawet Chiny z uwagą śledziły rozwój naszej inicjatywy Trójmorza, no ale zaczęło buksować w czasie pandemii i w zasadzie się załamało, bo Litwa praktycznie rzecz biorąc wyprowadziła się z tego, z tej formuły współpracy. Co więcej, zaczęła głosić, że nawiązuje stosunki właśnie z Tajwanem. Również Czechy i Słowacja są tutaj bardzo protajwańskie, natomiast Rumunia jest bardzo proamerykańska, wyprowadziła ze swojego terytorium i Huawei i miała tam być przez chiński kapitał modernizowana postsowiecka elektrownia atomowa w Belen. To się nie stało, czyli Rumuni postawili na współpracę z Amerykanami. Jak rozumiem, władze polskie również, szczególnie po 24 lutego tego roku, jednoznacznie na to stawiają, co oznacza coraz większe wyprowadzanie się Chin z naszego regionu, z wyjątkiem państw takich jak Węgry Viktora Orbana czy Serbia będąca poza NATO i Unią Europejską, no i zostają tam zachodnie Bałkany. Jednym słowem, sytuacja Chin w Europie, w Unii Europejskiej, a nawet w Grupie Wyszehradzkiej bardzo się skomplikowała. I w świetle tego, co zarysowałem, że rodzi się znowu układ dwublokowy, no to my w Warszawie przynajmniej, bo nie my w Budapeszcie, jesteśmy w tym bloku zachodnim i w tym sensie współpraca z Chinami, mimo niedawnej kolejnej rozmowy Xi Jinpinga z prezydentem Andrzejem Dudą, wydaje mi się, że to będzie coraz trudniejsze.
To o czym oni rozmawiali? Po co właściwie?
Rozmawiali o konsekwencjach wojny ukraińskiej dla naszych stosunków. To jest o tyle istotne, że przez Małaszewicze ciągle idą te chińskie transporty, które potem przez terytorium Polski idą dalej w kierunku Europy. To jest około 1/3 tego, co było przed pandemią, ale nadal jest. No i warto to utrzymać, ale Chińczycy niejako potwierdzają to, co wielokrotnie, chociaż chyba nie u pana akurat, mówiłem, że no oni patrzą na mapę. My mamy swoje przekleństwo historyczne między Rosją a Niemcami, a z punktu widzenia geostrategii Chin to położenie nasze jest najlepsze z możliwych i na dodatek jesteśmy największym państwem wśród tej wymienionej szesnastki i dlatego warto o nas grać, warto z nami utrzymywać stosunki i dobrze by było, żebyśmy mieli pełną tego świadomość i to też wykorzystywali, ale będzie w tym nowo-zimnowojennym układzie coraz trudniej, bo jesteśmy w koszu amerykańskim, jesteśmy w Sojuszu Zachodnim i będzie coraz trudniej.
Otóż to, panie profesorze, ja bym nie miał nic przeciwko temu, gdyby nasi rządzący grali na dwóch fortepianach, amerykańskim i chińskim, i żebyśmy na tym zarabiali po prostu kasę. Mam na myśli ten projekt pasa i szlaku, ale pewnie to będzie niemożliwe,
Piotrze,
kiedy się te dwa bloki...
Panie Piotrze, my jesteśmy ojczyzną Chopina. My powinniśmy grać na wielu fortepianach, a gramy na jednym i to często niedostrojonym i to jest problem.
No dobrze. Panie profesorze, ostatnia absolutnie sprawa i kropka na D. Ja kiedy pytałem pana o konsekwencje dla Polski, to myślałem o dwóch scenariuszach. Scenariuszu złym, to znaczy Amerykanie przerzucają, bo sam pan powiedział, że Chiny są większym zagrożeniem dla Ameryki niż jakaś tam słaba Rosja, więc Amerykanie przerzucą całą swoją uwagę, być może część swoich sił na Pacyfik i w związku z tym my zostaniemy z Rosją trochę sam na sam. To jest pierwszy scenariusz. No i drugi oczywiście, ten najbardziej katastrofalny, który śni się po nocach zarówno mnie, jak i panu, jak i pewnie wszystkim patriotom polskim, czyli odwrócony Kissinger. Wywołał pan Kissingera, więc ja też z Kissingerem skończę, czyli możliwość, w której Amerykanie stwierdzą, no dobra, skoro idziemy na ostro z Chińczykami, to trzeba się jakoś ułożyć z Rosją, a skoro się ułożymy z Rosją, to będzie trzeba się jakoś jej czymś za to zapłacić, za przystąpienie Rosji do koalicji antychińskiej. Czy widzi pan w najbliższym, nie wiem, latach, może dziesięcioleciach zagrożenie punkt A i B?
Jeśli chodzi o pierwszą sprawę, czyli jak się Amerykanie teraz zachowają, wydaje mi się, że my wchodzimy na roller coaster i najważniejsze będzie okres od września w górę, bo tu dochodzą kwestie energetyczne i to ta możliwość, że Putin dokręci kurki i będzie ferment w całym obozie zachodnim w ramach NATO. Jeśli Viktor Orban ciągle utrzymuje u siebie propagandę proputinowską, to znaczy, że on uznaje, że Putin nie przegrał. I w tym sensie wycofanie się Amerykanów, czy nawet częściowe cofnięcie się, byłoby ogromną porażką prestiżową, bo Amerykanie straciliby status supermocarstwa nie tylko w oczach Ukraińców tak twardo walczących, ale chyba również większości Europejczyków. Więc miejmy nadzieję i sądzę, że to jest dobrze rozumiane również w Waszyngtonie, że do tego nie dojdzie. Natomiast sytuacja jest dynamiczna i trudno przewidywać, co się będzie działo, jak będzie wyglądał ten nowy front, który się otworzył. Jeśli chodzi natomiast o drugie pańskie pytanie tego odwróconego Kissingera, to ja mam tu już ustalone swoje stanowisko dosyć dawno, a mianowicie takie, że za Władimira Putina i w trakcie wojny na Ukrainie to jest niemożliwe. Natomiast po zakończeniu takim czy innym tej wojny i po odejściu Władimira Putina, przed elitami rządzącymi w Rosji stanie kardynalne, strategiczne pytanie, jak długo i jak głęboko chcemy być młodszym junior partnerem w stosunkach z coraz silniejszymi Chinami. I wtedy albo im pozostaje bardzo silny sojusz z Indiami, albo wręcz z Zachodem, bo to z Chinami Rosja ma wspólną granicę, no i tam znalazłyby się też spory terytorialne, nie tylko jak między Japonią a Rosją o Kurylę, prawda? W tym sensie to ja sobie wyobrażam i myślę, że to będzie arcyciekawy moment, ale to nie w tym roku i chyba nie w przyszłym. Musi się ta zawierucha na wschód od naszych granic jakoś zakończyć i dopiero wtedy zaczniemy myślenie długofalowe. Teraz mamy wojnę, brutalną wojnę, otwarte fronty, a to w Donbasie, a to wokół Chersonia i w tym sensie trudno tutaj rozważać długofalowo, no, a dopóki jest w ogóle Władimir Putin, jest to w ogóle odwracanie sojuszy niemożliwe, tak ze strony rosyjskiej, jak i zachodniej, bo pamięta się i Bucze, i to, co się z Azowem robi, i tak dalej, i tak dalej.
Tak jest. Dziękuję bardzo, panie profesorze, za ten komentarz na gorąco. Moim gościem był pan profesor Bogdan Góralczyk. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo, do usług.
I ja bardzo dziękuję Państwu za obejrzenie tego wydania specjalnego Historii Realnej. Przypominam, że dzisiaj o 20:00 normalnie będzie odcinek o polskim lotnictwie, o wojnie powietrznej między Ukrainą i Rosją generału Tomasz Drewniak będzie moim gościem, a więc praktyk, i będziemy rozmawiali o tym, czy F-16 dla Ukrainy to jest rzeczywiście realistyczna opcja, czy też mrzonka. Tymczasem żegnam pana profesora, pozdrawiam pana profesora z Przesmyku Suwalskiego, w pięknym Wzajemnie. Miejscu właśnie mam tutaj z boku jezioro.
Ja jeziora nie mam, ale mam małą rzeczkę. Ja mam małą rzeczkę, więc każdy zawsze, ma swoją wodę.
Tak jest, zawsze coś. Drodzy Państwo, a i mówiliśmy dzisiaj też o wielkiej wodzie, czyli o Pacyfiku z panem profesorem. Dzięki dla wszystkich widzów za obejrzenie tego odcinka. Dzięki, że nas wspieracie na Patronite i na YouTubie. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa. Kubki, książki i koszulki Ready's Bet. Kciuki na sam koniec dla Zarysu, fundacji, która wspiera Ukrainę pomocą medyczną, dla Legimi, która jest to księgarnia, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy, i dla naszego partnera strategicznego KFD, polskiej firmy, która produkuje żywność, zdrową żywność i suplementy diety. To tyle, drodzy Państwo, do zobaczenia dzisiaj o 8:00. Piotr Zychowicz, Historia Realna, historia dzieje się na naszych oczach. Przesmyk Suwalski.